W każdy poniedziałek o 14.15. Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie. Przyjedziemy do Twojej miejscowości. Dzwoń. 665-000-103. Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM
oraz zachod.pl.
Po wakacyjnej przerwie na antenę Polskiego Radia Zachód wraca program interwencyjny Radio Zachód Interwencja. Janusz Życzkowski, kłaniam się Państwu i zapraszam do słuchania naszej dzisiejszej audycji. I jako że wszyscy koledzy i koleżanki redaktorzy podkreślają to dziś, to nie będzie inaczej. I w tym momencie z nowego studia Polskiego Radia Zachód pięknie ono się prezentuje, pięknie wygląda. Zachęcam do zobaczenia na www.zachod.pl. A w studio witam gości, moich redakcyjnych kolegów, Adam Ruszczyński.
Dzień dobry.
Publicysta i dziennikarz z kolei Radia Zielona Góra, Daniel Sawicki.
Dzień dobry, witam.
Dziś, jako że w trybie online, ale jednak odbywa się sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego, no, mając to w zwyczaju, również program interwencyjny związany ze sprawozdawaniem tego, co dzieje się podczas sesji. Choć my właściwie dzisiejszy program poświęcimy na analizę sytuacji politycznej w Sejmiku Województwa, ze względu dość napięte relacje pomiędzy klubami, pomiędzy politykami,
którzy zarząd właśnie Platformy Obywatelskiej
w ten sposób, no, można powiedzieć, że mają ze sobą do porozmawiania. Tutaj już Państwo byli łaskawi usłyszeć moje pytanie kierowane do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, posła Waldemara Sługockiego, od którego właściwie rozpoczniemy tę naszą dzisiejszą narrację, opowieść o sytuacji sejmikowej, bo też to Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska ma w tej chwili coraz większy problem z utrzymaniem w ryzach władzy właśnie w Sejmiku Województwa Lubuskiego, w Urzędzie Marszałkowskim. No właśnie, ma czy nie ma? Panowie, krótko, bardzo proszę, Adam Ruszczyński.
No, mogliśmy się tego spodziewać na początku kadencji sejmiku wraz z Krzysztofem Chmielnikiem. Zastanawialiśmy się, jak długo ten skład polityczny, czyli ta koalicja Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Lewicy przetrwa. Widać wyraźne rysy. Ta koalicja oczywiście nadal trwa, ale Waldemar Sługocki, że tak powiem, pozwolił sobie wyjąć grupę radnych, która do tej pory wspierała.
To aż trzech radnych.
Tak, tak. No i w tle za tym stoją prezydenci Zielonej Góry i Nowej Soli, a Waldemar Sługocki, no, przestaje być takim niekwestionowanym przywódcą politycznym i pierwszym kadrowym w sejmiku, w zarządzie województwa. No, jak słyszę, w ostatniej audycji Samorządy Lubuskie miałem o tym okazję porozmawiać z radnymi. Bunt spowodowany jest również sprawowaniem takiej funkcji nadmarszałka, jak usłyszałem przez Waldemara Sługockiego, no i przez Jolantę Fedak.
Daniel Sawicki, jak tę sytuację oceniasz, no, z perspektywy, no, także tego nowego klubu, który powstał, tutaj Adam Roszczyński mówił o tych paniach, trzech paniach, które założyły klub.
Trzech paniach i panu.
I tak, jest jeszcze oczywiście. I jest reaktywacja z porozumienia samorządowego, prawda, czyli Lubuskiego Trójmiasta.
Lubuskiego Trójmiasta, oczywiście. Ja może zacznę od tego, że każda władza się wypala po jakimś czasie. Platforma ze swoimi współkoalicjantami rządzi w tym województwie 12 lat. To jest już naprawdę kawał czasu, to są trzy kadencje i rzeczywiście myślę, że nadeszła taka pora w głowach bardzo wielu osób, które dotąd były koalicjantami, że coś chyba trzeba zmienić, bo ten układ bardzo długo trwał, on tak dryfował bardzo mocno moim zdaniem z jedną liderką, czyli Elżbietą Polak. Waldemar Sługocki teraz, no, prężył mu skuły i rzeczywiście narzucał swoją, nie powiem wolę, ale pomysły na funkcjonowanie tego województwa. To chyba gdzieś przegrzało całą koniunkturę i rzeczywiście wśród wielu osób nastąpiło nastąpiło takie no, swoiste przegrzanie i stąd te problemy rządzącej koalicji. Czym to się zakończy? Będziemy widzieli w najbliższych miesiącach. Ja sądzę, że ten miecz, który został wykopany między głównymi aktorami i naszej sceny politycznej lokalnej, ten miecz zamiast gdzieś się po tych pojedynkach tępić, to on jeszcze bardziej się naostrza. Zresztą słyszymy to w wypowiedziach z obu stron, że tam skończyła się miłość. Skończyła się nawet przyjaźń.
No właśnie, jeśli miłość kiedykolwiek w polityce być może. Teraz posłuchajmy zatem Waldemara Sługockiego, który na antenie Polskiego Radia Zachód tak komentował sytuację sejmikową, a więc posłuchajmy, jaka jest optyka na sprawy województwa szefa Platformy w regionie. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, wczoraj Zarząd Regionu Platformy Obywatelskiej w Zielonej Górze uczestniczył pan w tym spotkaniu. Ile prawdy jest w takim... Właśnie, więc ile prawdy jest w stwierdzeniu, że Zarząd Platformy postawił krzyżyk na Elżbiecie Annie Polak i swoją rekomendację na Urząd Marszałka Województwa przeznaczy teraz Marcinowi Jabłońskiemu i to jego będzie forować na tę funkcję?
Panie redaktorze, bardzo dziękuję za to pytanie. Jeżeli chce pan mieć zawsze wiarygodne i rzetelne, a przede wszystkim świeże
informacje... To dzwonię do Waldemara Sługockiego, no właśnie o tym rozmawiamy.
Ja panu odpowiem i państwu bardzo szczerze, bo odkąd jestem przewodniczącym Lubuskiej Platformy Obywatelskiej i z moimi koleżankami i kolegami w Platformie Obywatelskiej, ale także z państwem, z opinią publiczną rozmawiam bardzo szczerze. To nieprawda. Najlepszy wynik wyborczy zdobyła pani Elżbieta Anna Polak i pani Elżbieta Anna Polak jest i wciąż będzie marszałkiem województwa lubuskiego, bo ani ja, ani moje koleżanki i koledzy nie cofamy rekomendacji pani Elżbiecie Annie Polak, a równie kompetentny, równie doświadczony, także z doświadczeniem ministerialnym i wojewody i marszałka, Marcin Jabłoński jest dalej w zarządzie województwa lubuskiego. Wspólnie we dwoje reprezentują nas, Koalicję Obywatelską. Robią to bardzo kompetentnie, bardzo rzetelnie, są bardzo dobrze przygotowani, bardzo dobrze wykształceni, mają bogate, przebogate, różnorodne doświadczenie w tym pracy samorządowej i nie ma takiego zamiaru, nie było takiego zamiaru, nie było takich rozmów, nie było takich spekulacji. Tak zaczęliśmy tą kadencję, o tym mówiłem także moim współkoalicjantom i liderom Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jak zawiązywaliśmy koalicję, żebyśmy traktowali siebie wzajemnie bardzo poważnie i żeby skończyć z epoką, że co miesiąc, co kwartał, co pół roku są jakieś zmiany. Postawiliśmy na konkretne osoby, osoby, które zostały zweryfikowane przez opinię publiczną w akcie wyborczym, otrzymały bardzo ogromne zaufanie, bo i pani marszałek, i pan Marcin Jabłoński ogromną liczbę głosów otrzymali.
Pan zdaje się, że pan Marcin Jabłoński nie aż tak dobrze. Natomiast, panie przewodniczący, jedna sprawa to jest popularność wśród wyborców, a druga sprawa umiejętność zarządzania. No i wydaje się, że tutaj jest konkretny problem, więc albo problem ma zarząd województwa w zarządzaniu, w komunikacji z radnymi, albo popełniane są błędy polityczne. I tutaj niektórzy wskazują, że Platforma pod przywództwem Waldemara Sługockiego w regionie po prostu sobie nie radzi.
Dziękuję także i za to pytanie, panie redaktorze. Nie radzi sobie. Dlaczego? Dlatego, że prowadzimy uczciwą, transparentną, rzetelną politykę. A może czemu brakuje panu, nie wiem, wiedzy czy odwagi, żeby zapytać o praktyki, które obaj panowie prezydenci, pan prezydent Milewski Nowej Soli, pan prezydent Kubicki założyli sobie partię, wyciągnęli te osoby z klubu Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście nie jest tajemnicą, że pani Kulczycka jest pracownicą pana Milewskiego. Pani Mrozek otrzymała prawdopodobnie, należy to sprawdzić, myślę, że powinien pan to sprawdzić, poinformować opinię publiczną, pracę w Urzędzie Miasta od pana Kubickiego, no a pan Fetko także oczywiście otrzymał pracę od pana prezydenta. To nie jest tajemnica, wystarczy sięgnąć do oświadczenia majątkowego pana radnego Fetko, żeby to wiedzieć. Więc być może, jeżeli pan mówi o nieradzeniu sobie, może powinniśmy zacząć mówić o korupcji politycznej, bo tu mamy do czynienia wprost z korupcją polityczną. I
no to mocne oskarżenia, panie przewodniczący.
Proszę posłuchać. I niskimi standardami etycznymi i moralnymi. Powtarzam, korupcja polityczna, niskie standardy etyczne i moralne tych ludzi.
Będzie pan uczestniczył w tej poniedziałkowej sesji?
Tak, będę, panie redaktorze.
I jak zamierza pan przekonywać radnych do tego, by nie odwoływali zarządu, by dali szansę tej koalicji?
ale panie redaktorze, żeby odwołać zarząd województwa lubuskiego, niezbędna jest większość 18 głosów. Jak pan wie, głosy układają się 15 do 15.
Także, a jest pan pewien, że wszyscy radni koalicji zagłosują za tym zarządem?
Panie redaktorze, jestem tak pewien tego, że wszyscy zagłosują za tym zarządem. Jest to, że w tej chwili rozmawiam z panem, a słuchacze Radia Zachód nas słuchają.
No i jak słyszymy, Waldemar Sługowski, pewny sytuacji i arytmetyki sejmikowej. Panowie, krótki komentarz. Czy rzeczywiście tę pewność Waldemar Sługowski może mieć w tym momencie, Adam Ruszczyński?
Zacznę jeszcze od tego wątku korupcji politycznej, bo albo rzeczywiście mamy do czynienia z korupcją polityczną, albo jest to normalny sposób uprawiania polityki, czyli nagradzania posadami ludzi, którzi głosują tak, jak
chcemy. Chodzi po prostu o realizację pewnych celów, prawda?
Właśnie. Natomiast ja też już we wspomnianej audycji Samorządne Lubuskie zapytałem zarówno Grzegorza Potęgę z Platformy Obywatelskiej, jak i Aleksandrę Mrozek, świeżą dysydentkę, osobę, która opuściła Koalicję Obywatelską i zasiliła nowy klub samorządowy lubuskie. Jak oceniają, otóż w kontekście tego, co mówi Waldemar Sługocki, który tak grzmi przeciwko tutaj korupcji politycznej, jak ocenia Grzegorz Potęga, kolega partyjny Waldemara Sługockiego, pracę, nazwijmy to w cudzysłowie pracę, nad jedną z radnych Prawa i Sprawiedliwości i obietnicą jakiejś posady dla jej brata za popieranie Platformy, w zamian za popieranie Platformy Obywatelskiej. Więc Grzegorz Potęga powiedział, że on o tym nie słyszał, ale Aleksandra Mrozek powiedziała, że ona o tym słyszała. No więc oczywiście łatwo jest grzmieć Waldemarowi Sługockiemu na swoich przeciwników politycznych, natomiast zobaczymy, czy rzeczywiście Platforma także nie uprawia tego, co sam Waldemar Sługocki nazywa korupcją polityczną. Jeśli chodzi o przyszłe rozdanie kart, to przypuszczam, że jednak tu się wszyscy dogadają, dlatego że nie widzę determinacji po drugiej stronie, po stronie opozycyjnej, żeby jednak pozbyć się marszałek Polak i utworzyć nową koalicję. Na mojego nosa to może być tak, że jeżeli zarząd województwa sypnie trochę groszem dla Zielonej Góry i dla Nowej Soli, to stworzy się płaszczyzna do porozumienia. Tak, bo moim zdaniem są to przepychanki. No właśnie, właśnie, to będzie bardzo blado wyglądać, tak dlatego na miejscu Waldemara Sługockiego ja nie śpieszyłbym się z mocnymi słowami.
Podczas sierpniowej sesji doszło już do takiej korupcji politycznej. Ja przypomnę tylko, że jedna z radnych reprezentujących opozycję zagłosowała zgodnie z zarządem województwa i z koalicją rządzącą. I co? To już nie była korupcja polityczna. To było normalne politykowanie, to było normalne przepychanie tego, co jest dla nas najważniejsze. Jeżeli jest to wygodne panu Sługockiemu, to nazywa to korupcją polityczną, a jeżeli on robi dokładnie to samo i jego ludzie, to jest wszystko w porządku, bo to jest polityka.
No, klasyczna, ale to jest demagogia po prostu.
Dobrze,
straszne.
To posłuchajmy właśnie, co na temat tego oskarżenia mówił na naszej antenie Jacek Milewski, prezydent Nowej Soli, którego pytaliśmy właśnie konkretnie o ten zarzut.
Panie redaktorze, ja tak wzdychnąłem, ponieważ na pewnych poziomach nie prowadzę dyskusji. Ja oczywiście odsłuchałem wypowiedź pana posła Sługockiego i może powiem po pierwsze tak. Po pierwsze, nie przystoi posłowi używania takiego języka. Więc może bym tak zaapelował o zachowanie jednak jakiegoś zdrowego rozsądku.
Mówił o korupcji politycznej, że państwo, panowie, korumpujecie radnych.
Także to powiem, panie redaktorze, może w ten sposób, że tak mam taki apel do pana posła Sługockiego. Po pierwsze, czas wyjść z matriksa partyjnego i wrócić do takiej zwykłej, codziennej rzeczywistości. Po drugie, trzeba spojrzeć w lustro, bo ja rozumiem, że w Polsce każdy sądzi według siebie, więc ja powiem, bo ja się nie znam na polityce, moją partią jest Nowa Sól, ja jestem samorządowcem od krwi i kości od 18 lat, więc oprę się tylko na wypowiedzi kolegi partyjnego pana posła Sługockiego, pana Grzegorza Potęgi w tym, co powiem za chwilę, tak? Na ostatniej sesji sejmiku jedna z radnych Prawa i Sprawiedliwości zagłosowała zgodnie z linią Koalicji Obywatelskiej i komentarz pana Grzegorza Potęgi do tego był taki, że negocjował tą sprawę z panią radną Paluch pan poseł Sługocki i jak widać negocjował skutecznie. To jest cały mój komentarz do korupcji politycznej i do tych słów pana posła Sługockiego, ponieważ no, to w zasadzie już chyba dalej też nie trzeba komentować. To się samo komentuje. A jeszcze raz chcę mocno podkreślić, to nie ja mówię o tych sprawach, tylko kolega partyjny, pan Grzegorz Potęga. Jeżeli mogę, panie redaktorze, się jeszcze do jednej rzeczy odnieść, do tej wypowiedzi pana posła.
Bardzo proszę.
Jeżeli pan pozwoli, dobrze? Tam padło takie zdanie w tej wypowiedzi na temat pani Beaty Kulczyckiej, radnej województwa. Zacytuję, że jest pracownicą pana Milewskiego, to jest dowód na korupcję polityczną według pana posła. Chciałbym zwrócić tylko uwagę, że pani radna Beata Kulczycka pracuje w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli od 18 lat. Współpracujemy na niwie samorządowej od wielu, wielu lat i dzisiaj w dalszym ciągu będziemy współpracować dokładnie na tej niwie, czyli samorządowej, bo to jest nasz świat i po to jesteśmy w działalności publicznej, żeby samorządowo pracować na rzecz naszych mieszkańców w różnych miejscach i na różnych polach.
Sponsorami audycji są Autostrada Wielkopolska i Autostrada Eksploatacja. Infolinia A2 800 022 242.
Czas na kolejne motoinformacje. Radio Zachód, Zbigniew Roszczyk. Zapraszam. Prognoza pogody dla kierowców. W nocy przeważnie zachmurzenie małe, temperatura minimalna do 13 stopni na zachodzie. Jutrzejszy wtorek od zachodu stopniowy wzrost zachmurzenia, a temperatura do 23 stopni. Co mamy teraz? 19 Legnica, Słubice, Wrocław, 18 Leszno, 17 Poznań, Zielona Góra i po 16 w Gorzowie, a także Świnoujściu. Coraz częściej zmieniają się warunki i pogoda. Oczywiście pamiętajmy, Andrzej Gramatyka z Lubuskiej Drogówki.
Przez cały rok 24 godziny na dobę, tak? Oczywiście w ciągu dnia dopuszcza się i bardzo gorąco polecam światła do jazdy dziennej. I tym kierowcom, którzy właśnie z tych świateł korzystają, chciałbym przypomnieć coraz więcej takich, którzy zapominają, że w warunkach ograniczonej widoczności, zmniejszonej czystości powietrza, tak to się fachowo nazywa, czyli innymi słowy, jeśli w ciągu dnia pojawi się jakikolwiek najmniejszy chociażby opad atmosferyczny, należy te światła zmienić na mijanie.
Oprócz świateł oczywiście pamiętajmy o zapięciu pasów bezpieczeństwa. Monitorujemy non-stop sytuację na lubuskich drogach, co cieszy dziś od północy bez zdarzeń, bez wypadków. Niech tak będzie jak najdłużej, ale pierwszy tydzień września zaledwie 14 wypadków w regionie lubuskim. Dwie osoby zginęły, 15 rannych, 51 pijanych, zatrzymanych kierowców. Od wielu miesięcy już obowiązuje korytarz życia, przypomina Tomasz Zagajewski, szef Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Bardzo duża część kierowców zaczęła ten korytarz faktycznie stosować. Widać, że w sytuacji, kiedy jest na drodze korek, jest jakiś zator, te samochody automatycznie zjeżdżają w lewą i prawą stronę. Oczywiście zdarzają się jeszcze kierowcy, którzy o tym zapominają albo chcą, jak to ładnie możemy powiedzieć, przycwaniaczyć i pojechać środkiem, ale fakt, że większość kierowców już zostawia ten korytarz dla służb po to, żeby w razie sytuacji konieczności dojechania te służby mogły szybko dotrzeć na miejsce wypadku. Kierowcy po prostu dojrzeli do pewnych rzeczy i większość kierowców uświadomiła sobie o tym, że ten korytarz jest niezbędny.
Dobrej drogi, spokojnego popołudnia życzy Radio Zachód, a kolejne motoinformacje za godzinę. Zapraszam.
Sponsorami audycji są Autostrada Wielkopolska i Autostrada Eksploatacja. Infolinia A2 800 022 242.
W każdy poniedziałek o 14.15 Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji.
Masz sprawę, o której opowiesz na antenie?
Przyjedziemy do twojej miejscowości.
Dzwoń.
665 000 103. Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM
oraz zachod.pl.
Kłaniamy się po krótkiej przerwie na wiadomości dla zmotoryzowanych słuchaczy Polskiego Radia Zachód. Przed przerwą usłyszeliśmy prezydenta Nowej Soli Jacka Milewskiego, który odpowiadał na zarzuty Waldemara Sługockiego o korupcję polityczną. Wskazywał, że jest samorządowcem, że jego partią jest Nowa Sól. No, gdzieś już słyszeliśmy te słowa. Zastanawiamy się również, jak rozumieć interesy polityczne, czy interesy związane ze sprawowaniem władzy, prawda? Czy czynić zarzut z tego, że ktoś chce zrealizować jakieś zadania czy inwestycje konieczne dla swojego regionu. A przypomnę, że pewnym zarzewiem konfliktu była kwestia ścieżki rowerowej i tego, jakim kluczem pewne inwestycje i decyzje są podejmowane, a które nie. I tutaj ucierpiała właśnie Nowa Sól, więc także radni i radne, które są związane z tym nowym klubem samorządowym, to podkreślali, wskazując, że właśnie zarząd województwa i koalicja w rozumieniu Platformy, PSL-u, SLD, Nowoczesnej, no w tej chwili to już trudno powiedzieć w jakim kształcie, raczej kieruje się interesem politycznym, a nie reprezentuje mieszkańców województwa, więc mocne słowa. Panowie, słowa Jacka Milewskiego, jeśli można, krótki komentarz i za chwilę przejdziemy do komentarza najświeższego Janusza Kubickiego, który dziś był pytany także o to, o co pytał Waldemar Sługocki. Czy radna Aleksandra Mrozek otrzymała jakąś pracę w Urzędzie Miasta Zielona Góra? Więc może co? Może posłuchajmy prezydenta Janusza Kubickiego, bo widzę, że tutaj już pewne napięcie jest. Więc tego, który wspólnie z Jackiem Milewskim mają właśnie knuć, jakby tutaj tę koalicję rządzącą województwem lubuskim rozmontować.
Panie redaktorze, ja myślę, że teorie spiskowe dziejów, które się pojawiają w ostatnim okresie czasu, są naprawdę przezabawne. Można się z tego śmiać. Wychodzi na to, że prezydent miasta już ma wpływ na wszystko i wszystko potrafi zrobić. Oczywiście dziękuję tym wszystkim, którzy uważają, że ja mam tak wielki dar do tego, że mogę w tym województwie wszystko, bo to naprawdę potrafi mnie rozbawić dość mocno. Panie redaktorze, tych teorii naprawdę spiskowych jest tyle, że nie wiem, czy warto dyskutować, bo to ja ostatnio też słyszałem teorię spiskową, że w Czajce podłożono bombę, więc w oczyszczalni ścieków, więc naprawdę, co niektórzy chyba być może za długo siedzieli w domach przy okazji tego koronawirusa.
Słowa o korupcji politycznej to są słowa Waldemara Sługockiego, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w regionie.
No ale jeżeli niektórzy już odlecieli bardziej w kosmos i chodzą na tym etapie, no to trudno mi dyskutować. Jeżeli ktoś ma takie doświadczenia ze swojego własnego życiorysu, a pewnie pan Sługocki ma. Panie redaktorze, no, pan dyrektor Kości, który jest dyrektorem mojej szkoły jako miejskiej, pracuje, jest to korupcja, że on pracuje w miejskiej szkole. Podejrzewam, wicemarszałek Porycki również jest członkiem Rady Nadzorczej jednej z moich spółek jako spółek miejskich. Czy to jest korupcja polityczna? No, panie redaktorze, zajdźmy na ziemię naprawdę, bo to już zaczynamy dochodzić do obszarów jakiegoś absurdu. Ja myślę, że jeżeli pan Sługocki nie radzi sobie ze skierowaniem partią, to już dawno powinien zrezygnować, a nie obarczać mnie wszystkimi swoimi własnymi problemami i niepowodzeniami. No to są jego porażki, nie moje. Więc ja wiem, że trudno każdemu z nas się przyznać do tego, że coś robi źle. Każdy szuka zawsze winnych nie u siebie, a warto uderzyć się w pierś, więc pan Waldemar Sługocki, jak widać, stracił już dawno chyba normalne podejście do rzeczywistości, do tego, co się na świecie dzieje. Gdzieś już chyba wyalienował się i nie tylko i wyłącznie z miasta Zielonej Góry, ale z tego województwa, więc być może niech uderzy się w pierś, przeprosi swoich kolegów i zrezygnuje, bo to chyba byłoby najbardziej honorowe rozwiązanie, choć ja boję się, że politycy i honor to bardzo często są rzeczy, które są od siebie odległe o lata świetlne, więc nie wierzę w jakieś honorowe zachowanie ze strony tego pana. Więc naprawdę, panie redaktorze, ja myślę, że porozmawiajmy o winobraniu, o tym, co jest fajne, co jest wspaniałe, o tym, co się dzieje, o tym, co można zrobić, o tym, jak miasto się zmienia, bo ja się z tego cieszę, że miasto Zielona Góra się rozwija, że się zmienia, o tych naszych sukcesach, bo tak naprawdę ja zawsze też, jak jestem na winobraniu, przypominam swoje pierwsze winobrania, tych kilkanaście lat temu.
No i tutaj już pan prezydent odpłynął w stronę winobrania. Pytanie do panów studio o ocenę takiego potraktowania spraw sejmikowych. Daniel Sawicki.
No ja powiem tak, jeżeli chodzi o pana prezydenta Milewskiego, to pan prezydent Milewski pytany, prawda, co dalej będzie się działo, czy jak odbiera te słowa przewodniczącego Sługockiego. Ja myślę, że był trochę zaskoczony tym, co usłyszał. To znaczy, że tak ostro można odnieść się do, w rozumieniu, do lokalnej polityki, bo myślę, że pan Milewski dotąd nie brał udziału jakby w tych rozgrywkach gdzieś szerzej i to trochę mogło go zbić z tropu. Natomiast co do Janusza Kubickiego, jak słyszę, no to jest stary, dobry Janusz Kubicki, to tu dużo kryć, czyli ostro, zdecydowanie. Widać te dwa miecze i to nie grunwaldzkie ostro się ze sobą ścierają i no trudno będzie chyba zakopać ten rów, który między panami gdzieś został wykopany, ale to tylko i wyłącznie na ich osobistą prośbę. A jeżeli chodzi o ten początek, bo pamiętam, jak powiedziałeś na początku, skąd wziął się ten cały konflikt, czyli o ścieżkę, ja myślę, że to jest ciut wcześniej. Mianowicie radna Mrozek mówiła o tym, że rozpoczęło się od jej interwencji w powiecie bodajże Międzyrzeckim o dom dziecka, jeden z domy rodzinkowe, że absolutnie odmówiono dofinansowania, a jak się zrobiła awantura, to nagle pieniądze się znalazły.
W kontekście politycznym należy przypomnieć również to, że radna Mrozek nie otrzymała funkcji wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa, tak który byłaby to funkcja, która należałaby się Nowoczesnej z racji trwania w tej koalicji po zmianie bodaj Jerzego Wierchowicza, tak? Czy tam
przeszedł
się...
do Platformy.
Tak, tam on przeszedł do Platformy Obywatelskiej, w związku z tym to Nowoczesna żądała tego i tutaj nie doczekała się, w związku z tym pojawił się problem. Wracamy do Janusza Kubickiego i tego, że no, on tak dość skromnie podchodzi do swoich tutaj działań i możliwości. Myślę, że też kamuflując się w tej wypowiedzi Adam Ruszczyński.
Zabawna jest w ogóle ta lubuska polityka. Taki lokalny grajdołek tu się zaczyna od ścieżki rowerowej, od jakiejś kłótni w powiecie międzyrzeckim, ale tak naprawdę w grę wchodzi tu niezadowolenie z pewnych transferów finansowych, które zarząd województwa lubuskiego w taki sposób imperialny rozdziela na zasadzie divide et impera, czyli dziel i rządź. Jeśli chodzi o wypowiedź Janusza Kubickiego, który, że tak powiem, wyraźnie umniejsza sobie, ale tak trochę śmiejąc się z tego. To jest polityczny gracz, wciągnął do gry prezydenta Milewskiego, bo z Wadimem Tyszkiewiczem to się nie udawało i stąd też ta reanimacja lubuskiego Trójmiasta. Oczywiście, że obydwa...
Wciągnął do gry czy zaprosił do gry? Bo w kontekście współpracy
Wadima
Tyszkiewicza i Janusza Kubickiego mówiło się, że tam jednak niezgodność charakterów nie było żadnej, prawda?
Tam nie było żadnej chemii. Natomiast pan Milewski jest człowiekiem o wiele bardziej elastycznym, ma mniejsze ego niż Wadim Tyszkiewicz, dużo mniejsze.
Interesuje go praca.
Co przy dużym ego prezydenta Kubickiego, no to się da skleić sobą. Oczywiście jest, że obydwaj panowie próbują ograniczyć władzę zarówno i marszałek Elżbiety Polak, co im się udaje, i no, wysadzić, a przynajmniej podważyć pozycję polityczną Waldemara Sługockiego, co też się im udaje, bo Waldemar Sługocki zrobił się bardzo nerwowy ostatnio i te oskarżenia dotyczące politycznej wracają do Waldemara Sługockiego jak no, odwrócona, zatruta strzała. No bo nie da się powiedzieć, że jeśli coś robią jego przeciwnicy, czyli Kubicki z Milewskim, to jest to korupcja polityczna, a jak robi to Sługocki, to jest udana strategia negocjacyjna z tym przeciąganiem pani radnej Paluch. No to na logikę nie da się z sobą jakoś wyjaśnić przekonywująco. I oczywiście, że wszystkie strony grają nieczysto, używając radnych Sejmiku Lubuskiego w charakterze pionków na szachownicy.
No właśnie, w kontekście tego, co może się wydarzyć w Sejmiku, no to wiemy, że podczas dzisiejszej sesji w programie nie znalazło się głosowanie za odwołaniem zarządu województwa. Wiemy również, że z przepisów wynika, że po nieotrzymaniu absolutorium, a tego absolutorium zarząd województwa nie otrzymał, w terminie od 14 dni w górę właśnie ma taka sesja być powołana, zwołana. Z naszych informacji wynika, że ta sesja nie zostanie zwołana tak długo, jak długo właśnie tym buntownikom nie uda się zgromadzić wymaganej ilości głosów, a więc 18 głosów, które pozwolą na odwołanie zarządu, jak rozumiemy również powołanie nowej koalicji, bo to jest warunek sine qua non. Tutaj języczkiem uwagi jest to, co dzieje się w Polskim Stronnictwie Ludowym, bo wiemy, że tam w tej chwili buzuje. Dziś rano pytany o możliwość odwołania zarządu, pytany był na naszej antenie radny województwa Jan Świrepo. Posłuchajmy, co mówił.
Wierzę, że ten trzon, to nas pozostało 14. To jest mniej, żeby, że tak powiem, mieć większość, ale na tyle dużo, żeby nie odwołać zarządu.
Dobrze, to zapytam inaczej. Czy jako radni PSL-u będziecie murem stali za obecnym zarządem i marszałek Elżbietą Polak, czy zakładacie ewentualną możliwość zmiany marszałka?
Nie, jest zasada pierwsza. Trzeba dotrzymywać pewnych uzgodnień. A według tych uzgodnień marszałka desygnuje Koalicja Obywatelska. A więc ta koalicja musi wystąpić do koalicjantów, do SLD, PSL, na przykład, że chce zmienić marszałka. O ile wiem, to Platforma Obywatelska nie ma zamiaru zmieniać marszałka. W związku z tym to jest do ich gestii to należy. Natomiast my, jeżeli nie będzie innej opcji, to i my murem.
Tak mówił właśnie Jan Świrepo na naszej antenie. Pytanie o to, co zrobi Polskie Stronnictwo Ludowe, Adam Roszczyński.
No ciekawe jest, że Jan Świrepo użył określenia, jeżeli nie będzie innej opcji. Czyli to jest stary żołnierz zaprawiony w bojach, który wie, że jak przyjdzie rozkaz z góry, to trzeba ten rozkaz wykonać. Ale ja myślę, że Polskie Stronnictwo Ludowe nie ma w tej chwili politycznego interesu, żeby z tej koalicji wychodzić. Ja kiedyś pozwoliłem sobie wyrazić w studio wyborczym po pierwszej turze lub już po zwycięstwie Andrzeja Dudy, odpowiadając na pytanie redaktora Janusza Rzeczkowskiego o jakieś możliwe roszady polityczne, pozwoliłem sobie udzielić takiej oto odpowiedzi, że jeżeli na górze PiS dogada się z PSL-em, to wszystko dopiero wtedy pójdzie na dół i zacznie się zgodnie z zasadą domina upadek rządów Platformy w terenie. Takich rozmów na górze nie ma, przynajmniej nie słyszymy o nich, więc przypuszczam, że ta koalicja tutaj lokalnie przetrwa. Ciekawego określenia też użył Tadeusz Jędrzejczak z Lewicy w audycji, którą prowadziłem w ubiegły piątek, że trzeba z sobą rozmawiać. Z tego ucieszyła się bardzo Aleksandra Mrozek i ja myślę, że się jednak zwaśnione strony dogadają i najgorzej, który na tym, że tak powiem, wyjdzie z pokiereszowaną psychiką, będzie Łukasz Mejza.
A właśnie Daniel Sawicki jeszcze, bardzo proszę.
Tak, no tutaj Adam...
Ale, PSL, a propos tylko Łukasza Mejzy, ja mam wrażenie, że on już wielokrotnie obrywał, także w kontekście wyborów samorządowych jest dość zaprawiony.
To twardy zawodnik, tak cały czas widać, że jest w formie, próbuje coś robić.
Ale zgoda, że tutaj...
Z pokiereszowaną psychiką, ale się szybko regeneruje, tu się zgadzam.
To ma młodość do siebie właśnie, że się
walczak,
regeneruje.
Dobrze, Daniel Sawicki.
Jeżeli chodzi o ten PSL, bo Adamie tu rzeczywiście stwierdziłeś, że PSL nie ma interesu w tym, żeby robić jakąś, przeprowadzać jakąś rewolucję, to się zgadza, ale z drugiej strony PSL jest w takiej sytuacji, czy do tej rewolucji dojdzie, czy nie, to PSL i tak będzie w gronie tych, którzy będą rządzili tym województwem. Nie ma innego wyjścia.
No więc po co im zmiana?
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony w tym momencie sami mogą osiągnąć coś nowego, więc tutaj myślę, że na dwoje babka też wróżyła. W zależności...
Chyba Danielu, że chcą, tak, żeby było zabawniej, to się zgodzę.
Już jest zabawnie, jak obserwujemy naszą scenę lokalną, polityczną, więc... Obserwując to, co się dzieje w PSL-u, tam wiemy o tym, że przecież doskonale wiemy, że są różne nurty, dwie opcje szczególnie ścierają się, a i tak, tak jak Adamie powiedziałeś, jeżeli przyjdzie rozkaz z góry, to on zostanie po prostu wykonany i tego nic
pytanie,
nie zatrzyma.
Że przyjdzie, tak.
Ale jeszcze chciałem jeden wątek, jeżeli można kilka sekund. Mówimy o tym zatrudnianiu, tak? No tutaj mówili politycy o tym zatrudnianiu, szczególnie Waldemar Sługocki. Ja przepraszam, a jest taki radny zatrudniony w szpitalu. Jeden z radnych. I wszystko jest w porządku. Ten radny zna się na leczeniu,
zna
jak
się,
ja.
Sebastian Cieniuczowski, tak, ale on jest odpowiedzialny za kwestie rozwojowe.
Bardzo
tej
się
jednostki.
Cieszę, jest odpowiedzialny za kwestie rozwojowe, bo na leczeniu zna się tak, jak ja na plamach na słońcu pewnie, więc na pewno do szpitala pasuje.
Temu wszystkiemu, co dzieje się w sejmiku, myślę, że z pewnym spokojem, także z pewnym dystansem przygląda się Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj jest duży spokój w szeregach, zresztą słyszymy wypowiedzi, a chociażby Marka Surbacza, radnego województwa lubuskiego z północy, który mówi, że to jest kłótnia w rodzinie i że nie ma co się tutaj specjalnie angażować.
No i temu, to chyba potwierdza również dzisiejsza rozmowa z posłem Markiem Asem, prezes lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, tak komentował możliwość zmiany województwa, no i udziału we władzy w naszym regionie Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchajmy.
Oczywiście, no, Platforma Obywatelska w województwie lubuskim i w sejmiku ma duży problem. No, to są wewnętrzne oczywiście sprawy koalicji obywatelskiej. Natomiast jeżeli rzeczywiście straci zdolność zarządzaniem sprawami naszego regionu, no wówczas na pewno będą niezbędne kroki, które będą zmierzały do tego, aby zapewnić większość, która będzie zdolna i wyłonić zarząd.
I co powie wtedy Prawo i Sprawiedliwość?
Wsparcie dla marszałka. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość to, co mówił od samego początku, jeżeli Platforma, jeżeli Koalicja Obywatelska wygrała wybory, oczekujemy tego, aby sprawnie zarządzała sprawami lubuskiego. My jesteśmy opozycją konstruktywną i też nie podejmujemy jakichś działań, które miałyby na celu na tym etapie odwołanie czy to marszałka, czy to zarządu. Natomiast obserwujemy tę sytuację. Jeżeli rzeczywiście będziemy widzieć, że pani marszałek sobie nie radzi, zarząd sobie nie radzi, a to też już te symptomy gołym okiem każdy może zaobserwować, no wówczas będziemy rozmawiali. Jesteśmy oczywiście gotowi do też przyjęcia odpowiedzialności za sprawy naszego regionu, ale do tego jest potrzebna oczywiście większość. Jesteśmy w stanie z każdym współpracować, kto podziela nasz program i kto podziela nasz punkt widzenia.
Czy to właściwa strategia, czy może Prawo i Sprawiedliwość powinno być bardziej aktywne w tych rozmowach? Adam Roszczyński.
Myślę, że to jest w tej chwili jedyna strategia, którą może Prawo i Sprawiedliwość przyjąć. Musielibyśmy, gdyby miało być inaczej, to musielibyśmy zadać tu jeszcze pewną ilość pytań. Jaką ławkę kadrową ma Prawo i Sprawiedliwość, czy wystarczającą, żeby przejąć, czy współrządzić, bo przecież nie, o czystym przejęciu władzy dla Prawa i Sprawiedliwości mowy nie ma. Prawo i Sprawiedliwość musiałoby się tą władzą podzielić. Druga kwestia, jak wejście nowych polityków Prawa i Sprawiedliwości w województwie zmieniłoby wewnętrzny układ sił w Prawie i Sprawiedliwości? Czy lepiej nie jest, żeby zostawić to wszystko tak jak jest i nie tracić czasu na jakieś wewnętrzne, ewentualne nowe spory? Poza tym nie wydaje mi się, żeby opozycja, która nieco okrzepła, czego efektem jest nieudzielenie absolutorium i nieudzielenie wotum zaufania, aby ta opozycja pozyskała trzech radnych, bo to oznaczałoby tak, że najpierw muszą domówić się, odbić tą swoją własną radną i uzyskać jeszcze dwa głosy z Polskiego Stronnictwa Ludowego, które raczej nie ma interesu w tym, żeby dokonywać takiej zmiany, chyba żeby zaproponowano stanowisko marszałka komuś z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Poszedł sygnał z góry, o którym mówiliśmy wcześniej.
Albo poszedł sygnał z góry, że dogadujcie się, będziemy mieli marszałka, to wzmacnia naszą pozycję i to wtedy tworzy jakościowo nową sytuację.
Daniel Sawicki.
Czym dłużej ta sytuacja będzie trwała i sytuacja bez sesji, na której będzie chęć, możliwość odwołania zarządu województwa, ta sytuacja jest bardziej niekorzystna dla opozycji. Dlaczego? Ano dlatego, że rządzący województwa cały czas mają w rękach ten wielki aparat, za pomocą którego mogą coś rozdać, mogą kogoś wprost powiedzieć podkupić, ale to jest polityka. Mówiąc podkupić, ja nie mam w domyśle czegoś zupełnie złego, ponieważ wiadomo, że na tym polegają te polityczne roszady, polityczne ugrywki. Co do Prawa i Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość oczywiście nie wychodzi przed szereg, nie próbuje narzucać swojej narracji, a to dlatego, że wszyscy wiemy doskonale i bez Prawa i Sprawiedliwości nic się nie odbędzie w tym województwie, jeżeli chodzi o zmianę. Jakakolwiek zmiana, będzie próba zmiany rządzących województwem, PiS musi w tym uczestniczyć, więc po co samemu wstawiać stopę, nogę w uchylone drzwi mm-hmm. i wtedy Prawo i Sprawiedliwość byłaby tym, które rzeczywiście robi rewolucję, woltę, nikomu by to nie służyło.
Panowie, będziemy się przyglądać bez wątpienia tej sytuacji. Myślę, że też i również z pewnym dystansem i mamy nadzieję, że ta analiza, którą dziś w programie poczyniliśmy, także państwa optykę w ten sposób przystosowało, bo będziemy oczywiście świadkami pewnych sytuacji i zdarzeń, ale arytmetyka jest jaka jest i tutaj no, potrzebne są jeszcze jakieś konkretne działania jednej i drugiej strony, żeby móc powiedzieć, tak, coś się w województwie i we władzach regionu zmieni. To był program Radio Zachód Interwencje w związku z sesją sejmiku. Dziś w takim klimacie samorządowym. Dziś dyskutowaliśmy razem z Adamem Ruszczyńskim. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Danielem Sawickim.
Dziękuję bardzo.
Kłania się Janusz Życzkowski, a program zrealizował Marcin Kosiński.
W każdy poniedziałek o 14.15 Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie? Przyjedziemy do twojej miejscowości. Dzwoń 665 000 103 Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM oraz zachod.pl.